Sprawiedliwi pójdą do życia wiecznego. Refren psalmu dzisiaj mówił, że słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Słowo Boga ma moc uczynić nas sprawiedliwym, czy w tym wymiarze, tak jak mówi Księga Kapłańska, świętym. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Słowo ma taką moc, że stwarza nasze serce na nowo. Ale zobaczcie, co może przeszkadzać nam w tym przyjęciu tego słowa. Co może nam przeszkadzać też w tym pragnieniu, że ja jestem święty, że mogę być święty. Bo to nie jest grzech. Już wszyscy jesteśmy grzesznikami. Święci, którzy są wyniesieni na ołtarze, to są grzesznicy, którzy doświadczyli Bożego miłosierdzia. Jak tutaj jesteśmy, każdy z nas, nie? Czyli co przeszkadza nam też jakby przyjąć to słowo na serio właśnie dzisiaj, że Bóg chce ode mnie, żebym był święty. To jest właśnie często jakby takie wyobrażenie tym, czym jest grzech. Uwierzenie jakby temu słowu, w którym został oszukany pierwszy człowiek. Na pewno nie umrzecie, jeśli spożyjecie ten owoc. Jeśli zgrzeszysz, na pewno nic ci się nie stanie. Bóg nie chce, żebyś był taki mądry jak On. Bóg nie chce, żebyś był szczęśliwy, dlatego ci nie pozwala korzystać z takiej przyjemności. I my zaczynamy wierzyć to słowo. Buntujemy się wobec Pana Boga. Buntujemy się też w jakiś sposób wobec tego słowa, kiedy słyszymy, że grzech przynosi śmierć. I mówimy, przecież ja mam inne doświadczenie. Grzech przynosi mi, nie wiem, może jakąś ulgę, może jakiś zysk, jakąś przyjemność. Ale musimy to odkrywać, że to tak chwilowo może być, bo diabeł w taki sposób działa, że na początku może i odkrywasz ulgę, może doświadczasz jakiejś przyjemności, ale rzeczywistość grzechu zawsze jest związana ze śmiercią. I zobaczcie, jak się czyta tą Księgę Kapłańską, ten 19 rozdział, to wydaje się, że żyjemy jakby w takim pokoleniu, w takim świecie, że wszystko zostało odwrócone. Bo słyszysz słowo, nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, a zarazem jakby żyjemy w takim świecie, w którym jest mowa, że trzeba kraść. Żebyś osiągnął zysk, żebyś był szczęśliwy, żebyś do czegoś doszedł. Trzeba kłamać, możesz oszukiwać, jeżeli to przyniesie ci korzyść. I czasami wpadamy w taką obłudę, że jestem gotowy trzymać się, że ja nigdy nie kradnę. Ale zarazem jestem tym, który noszę w sercu nienawiść, który noszę w sercu oszczerstwa wobec innych. Nie mam żadnego pragnienia upominania mojego brata. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę, że to jest mój brat. Nie zależy mi zupełnie na nim. Nie przyjmuję, że to jest słowo dzisiaj dla mnie. I Pan Bóg je nam daje w czasie tych rekolekcji. Gdy my mówimy, że idziemy w drodze do Paschy, gdy chcemy doświadczać, że to jest wydarzenie, w którym Pan Bóg chce przechodzić przez nasze życie, po to byśmy przyglądali się w tym słowie. Byśmy nie bali się zobaczyć grzechu. Ale byśmy też wiedzieli i odkrywali, że Bóg nie stworzył grzechu, ale Bóg jest tym, który bierze ten grzech na siebie, który chce okazywać nam swoje miłosierdzie. Jak się nie zatrzymamy nad tym słowem, to ono przejdzie gdzieś obok. Nad tym, co czynimy z naszym językiem dzisiaj, z naszą mową. Kiedyś było takie opowiadanie, jak przyszedł człowiek, który rzucił oszczerstwa wobec drugiego. No i zobaczył, że uczynił źle. I przyszedł do mędrca, nie? I mówi, co mam zrobić, nie? A mówi, idź, weź poduszkę pełną puchu, mówi, i rozrzuć ten puch. I przyjdź do mnie. No i on wziął poduszkę, otworzył, rozrzucił puch, nie, z góry, nie, poszło, wraca do niego, mówi, co mam teraz zrobić? A on mówi, idź i pozbieraj cały ten puch z powrotem do tej poduszki, nie? I on mówi, jest niemożliwe. I mówi, łatwo jest nam rzucić oszczerstwo, jakieś nieprawdziwe słowo, jakieś kłamstwo wobec drugiego. I ten grzech później, on rzeczywiście ma swoje konsekwencje. Dlatego potrzebujemy Boga. Sami nie jesteśmy w stanie jakby naprawić tych rzeczy. Sami nie jesteśmy w stanie ponieść konsekwencji, bo konsekwencją za ten grzech jest śmierć. Bóg jest tym, który przychodzi nam na ratunek. Chciałbym dzisiaj Was zaprosić też właśnie w tym temacie też świętości i nawrócenia i grzechu do przyjrzenia się historii Lota z Księgi Rodzaju. 19 rozdział, może jak wrócicie, to sobie cały przeczytacie. Bo on pokazuje jakby pewną walkę, która toczy się, myślę, że w sercu większości z nas. Sam Lot, to jego imię oznacza ukryty. I zobaczcie, że często ta walka jest ukryta przed innymi. Stajemy, jak tutaj, wypatrzycie na mnie, nie? Ksiądz ładnie w kapie, uśmiechnięty, głosi Słowo Boże, ja patrzę na Was, skupieni, pobożni, słuchacie Bożego Słowa i nie pokazujemy, że ta walka gdzieś tam w naszym sercu się toczy. Właśnie między świętością a grzechem. Między pragnieniem, aby przyjąć Boże Słowo dzisiaj, na serio, żeby spotkać się z Bogiem, żeby pragnąć przeżyć tajemnicę paschalną, a tym, co mówi świat. Że przecież należy Ci się trochę przyjemności, należy Ci się trochę ulgi. Zobacz, będziesz wtedy wolny, będziesz panował nad wszystkim. Możesz to uczynić. Będziesz naprawdę, możesz zdradzić swoją żonę, swojego męża, możesz ukraść, możesz powiedzieć coś. Będziesz wtedy naprawdę, naprawdę kimś wielkim. I ta walka się w nas toczy. Przybliżę trochę tą historię, pewnie nie zdążę całego rozdziału przeczytać, ale chciałbym, żebyście też odkrywali, że Pan Bóg też chce przyjść nam z pomocą, abyśmy wybierali świętość, albo byśmy odkrywali, w jaki sposób też diabeł chce nas oszukiwać. To jest fragment, który mówi o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Chwilę wcześniej ci mężowie spotykają się z Abrahamem, nie, pod dymami Mamre, kiedy on jest w jakiś sposób zrozpaczony, bo z jednej strony ruszył w drogę, ale dalej nie ma syna, wtedy się pojawił Izmael, bo Abraham chciał kombinować po swojemu, później było obrzezanie chwilę wcześniej i Abraham jakby nie jest ukryty. Abraham jest odkryty, nie? Po prostu jego życie jest całym bankructwem, bo siedzi, widzi swoje złe wybory, widzi, że jest gorąco, widzi, że cierpi i duchowo, i psychicznie, i fizycznie. Wszystko go boli. I wtedy przychodzą aniołowie i mówią, za rok będziesz miał syna o tej porze, nie? Ale nie będziemy dzisiaj Abrahamem się zajmować, tylko Lotem. To jest też ta sytuacja, która też przychodzi od słania, gdy ktoś może być i doświadczać właśnie takiego cierpienia ogromnego. I często właśnie w tych sytuacjach otwieramy się na to słowo, które Pan Bóg nam daje. Na to słowo, które daje życie wieczne, które daje owoc. A Lot jest ukryty. Lot jest schowany. Jest mowa, że owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Pierwsza rzecz, jeżeli mówimy o pewnej walce między świętością a grzechem, to pamiętacie Księgę Rodzaju, nie? Ona mówi, że gdy Pan Bóg stworzył, nie, to był wieczór i poranek, dzień pierwszy. Później kolejną rzecz, wieczór i poranek, dzień drugi. Wieczorem się zaczyna dzień następny. To w jaki sposób wybieramy wieczorem, w jaki sposób przeżywamy ten wieczór, to będzie pokazywało, w jaki sposób będziemy żyć. Tutaj się zaczyna jakby nasz wybór świętości albo grzechu. Dlatego jest ważny ten wieczór. To, co będziemy czynić, gdy wracamy do naszego domu. Zobaczcie, że wtedy stoimy jakby przed pewnym wyborem. Szukać Pana Boga, szukać tej relacji z Nim, gdy jesteś zmęczony, gdy wydaje się, że musisz sprawdzić wszystkie wiadomości w internecie. Przecież to nie jest nic złego. Przeczytasz tylko dobre strony, a to gdzieś tam obok będą do Ciebie klikać jakieś różne inne obrazy, jakieś inne wiadomości, że będzie pokusa nienawiści, złości, nieczystości, albo siądziesz przed telewizorem. i później nie masz czasu, żeby się zatrzymać, żeby zrobić rachunek sumienia, żeby zapraszać Boga do swojego serca. Lot siedzi wieczorem i toczy pewną walkę. I każdego dnia wieczorem my też toczymy walkę. Właśnie między świętością a grzechem. Lot siedzi w bramie miasta. Sodoma, to wiecie, to jest miasto grzechu. Zresztą zaraz będzie o tym to słowo. I on jakby siedzi w tej bramie, bo tak z jednej strony chce być święty, ale z drugiej strony słyszy to słowo i mówi, a może te grzechy dadzą mi trochę przyjemności, dadzą mi trochę ulgi. I tak... I chce i tak, i tak. I w tej sytuacji spotyka go Pan Bóg. Zobaczcie, ta sytuacja wystarcza do tego, by spotkać się z Bogiem. Jeżeli ty stoisz w pewnej rozterce, to Pan Bóg przychodzi. I Słowo Boże mówi tak. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł, raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg. Obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli, nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba prześnego i posilili się. Pamiętacie też uczniów z Emaus? Jak szli z Jezusem, to on okazywał, jakoby miał iść dalej, nie? I oni zatrzymali go na siłę. Pan, gdy przychodzi, to chce sprawdzić twoje serce. Czy ty tak zwyczajowo mówisz, Panie Boże, dzisiaj wieczór, znak krzyża, zostań, ale tak naprawdę to cię nie interesuje, żeby Bóg został, bo masz już plan na ten wieczór, na dzień, masz plan na swoje życie. Nie, jakby nie przynaglasz Boga, żeby On został. Nie namawiasz Go, aby On został w twoim domu, w twoim sercu, w twoim życiu. Pan Bóg, gdy okazuje, jakoby chciał iść dalej, poprzez tych mężów, poprzez tych aniołów, to chce sprawdzić, czy ty naprawdę chcesz się z Nim spotkać. To chcę zobaczyć, czy ty naprawdę chcesz, aby on się zatrzymał. Czy mówisz to dlatego, że ci przekazali tak rodzice, że usłyszałeś tak w kościele, bo tak wypada, bo jest czas rekolekcji. Pan Bogu to nie jest zainteresowany czymś zewnętrznym, jakąś fasadą. On chce zobaczyć, czy ty w sercu pragniesz, aby on został u ciebie. Jeżeli będziesz go przynaglał, jeżeli będziesz wołał, będziesz mówił, Panie, przyjdź, potrzebuję ciebie, to zobaczysz, co się będzie działo. To zobaczysz, że Bóg zostanie. I my często mamy takie wyobrażenie, że jeżeli Pan Bóg zatrzymuje się w moim życiu, to już wtedy powinien być taki spokój, powinno być mi tak dobrze, nie? Wreszcie będę się mógł modlić, nie? Taki jestem. Ale Słowo Boże mówi tak. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta otoczyli dom. Wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować. Dopiero wtedy, kiedy ty zatrzymujesz Boga, to demon się wścieka. To on chce wydrzeć ci Boga z twojego życia. On nie chce, żebyś doświadczył właśnie tego szczęścia. Nie chce, żebyś doświadczył życia wiecznego. Z każdej strony miasta, młodzi i starsi, wszystkie demony, te, które grzechy, które popełniłeś jeszcze, jak byłeś może nastolatkiem, i te, które młode, które teraz popełniłeś wczoraj wieczorem, czy dzisiaj w ciągu dnia, wszystko się wzburzy po to, żeby wydrzeć ci Boga, jeżeli ty na serio będziesz chciał, aby On się zatrzymał w twoim życiu. I wtedy my też możemy widzieć, jak to słowo się wypełnia, jak ta walka jest rzeczywiście walką na serio. I zobaczcie, to się tyczy ukryte w naszym sercu. Możemy oczywiście nie wołać Pana Boga. I Lot wychodzi do nich. I Lot mówi takie słowa, bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. I to jest słowo, którym możemy się zgorszyć trochę, ale jak pozwolicie, spróbuję wam trochę wyjaśnić. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was, postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tylko tym ludziom niczego nie czynili. W komentarzu jest mowa, nie, o takiej też prymitywności, nie, która mówi, że prawo gościnności było wyższe, nie, niż prawa kobiet, ale też ojcowie Kościoła odkrywają jeszcze coś głębiej, nie? że córka dla Lota, córka też dla mężczyzny, dziecko, nie? To jest owoc jego życia. To jest coś najcenniejszego. I my też mamy rzeczy, które są dla nas najcenniejsze. Niektóre są dla nas ważne, że nie wyobrażam sobie mojego życia. Może bez pracy, może bez zainteresowań jakichś, może bez jakiegoś bogactwa, które mam, może bez jakichś relacji, które posiadam z innymi. Jeżeli chcesz, żeby Bóg był w twoim życiu, to to też jest taka próba, która odsłania i pokazuje, czy ja chcę, aby te słowa Boże dały mi życie wieczne, czy rzeczywiście chcę, aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu. Czy wybieram wtedy kogoś innego? Czy oddaję pokłon komuś innemu? Pan Bóg nie chce zabrać nam tych rzeczy, które są cenne. Ale On wie, że jeżeli On nie będzie na pierwszym miejscu, jeżeli nie będzie źródło życia dla nas na pierwszym miejscu, to możemy zniszczyć drugiego. Nawet te relacje, które są rodzinne, najpiękniejsze, w których jest tyle miłości, możemy przytłoczyć drugiego. Dlatego Lot mówi, najważniejsze jest, żeby nic im się nie stało. Najważniejsze jest, żeby Bóg został w moim życiu. Jeżeli to przetrwasz, to wtedy oni mówią, ja już nie będę czytał całego słowa, to mówi, to my jesteśmy w stanie gotowi zrobić ci coś więcej. Przecież ty jesteś obcym, jesteś przybyszem i śmiesz nas pouczać. Zaraz ci zrobimy rzeczy o wiele gorsze. I wtedy Słowo Boże mówi tak. Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. Jeżeli ty wybierzesz Pana Boga, to zobaczysz, że w tych pokusach, w tych chwilach próby, ty będziesz się opowiadał za Nim, to Bóg pośle swoich aniołów albo sam wyciągnie ręce i cię ochroni i cię wciągnie do domu. Nie pozwoli, żeby oni cię zniszczyli, żeby oni cię opanowali. To jest, dlatego potrzebujemy tego. Jeżeli mi nie zależy na Panu Bogu, to później, gdy wychodzę, to zawsze będę przegrany. I wtedy ci aniołowie mówią tak, kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów, córki, idź, powiedz im, bo to miasto będzie zniszczone. Uwolnij ich. Dopiero wtedy, kiedy Lot ma Boga w sercu, to może wstawiać się za innymi. Może wyprowadzić innych. To jest też dla nas o modlitwie wstawienniczej, o tym, że możemy modlić się za kogoś. Jeżeli ty wybierzesz Boga, masz to doświadczenie, że On jest pierwszy w twoim życiu, to możesz się wstawiać za innymi. Ale oni nie uwierzyli. I mało tego, mimo tego zwycięstwa, które się dokonało w sercu Lota, to nie jest tak, że to jest jeden wybór. Bo ciągle wybieramy. Ciągle jesteśmy wezwani do nawrócenia. Bo przychodzi poranek, miasto ma być zniszczone i co robi Lot? Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynaglali Lota, mówiąc, wstań, weź żony i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, on dalej mu było szkoda. Już doświadczył zwycięstwa, wybrał raz, ale później przyszła chwila i mówi, a może warto zostać, a może te grzechy, no przecież one nie są aż takie wielkie jak grzechy tych innych. Może mogę zostać w tej Sodomie, może mogę doświadczać trochę tych przyjemności. Przychodzi znowu i wtedy Pan Bóg też odpowiada na to jego pragnienie, że on zatrzymał, to aniołowie jakby wzięli Lota, jego żonę, jego córki, jakby wyrzucili ich z miasta, uratował ich. Nie, Pan Bóg, gdy on jeszcze zwlekał, gdy on miał jakieś wątpliwości, ale później Słowo Boże mówi, że ci mówią, idź, szukaj schronienia w górach. Nie, my wiemy, święty Paweł mówi, szukajcie tego, co w górze, nie? Nie tego, co na dole. To jest ten obraz, że szukaj cały czas tej relacji ze mną, nie? Szukaj tej bliskości ze mną. A co robi Lot? Bo mówi, szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. A Lot mówi, nie, Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, to pozwól mi zostać. Tu jest taka mała miejscowość, Soar. Niech nie idę w te góry. Ten Soar tłumaczy się też, że on jest związany ze słowem mało, nic. Już jak on wyszedł, to czasami jesteśmy tak przywiązani i Lot mówi, chociaż w tym Soarze, chociaż takie małe grzeszki, żeby zostały. No chociaż trochę, on nie wierzy w to, że grzech przynosi śmierć. nie wierzy. Przeczytajcie sobie do końca rozdział, zobaczycie, co się stało później. Jakie są konsekwencje zostawiania sobie właśnie takiego wyboru, nieposłuszeństwa wobec Panu Bogu. To są naprawdę, to jest słowo, to jest katecheza, która pomaga nam wchodzić na drogę nawrócenia, która pomaga nam też wchodzić na serio w pewne zmaganie, w pewną walkę, która może się wiązać z doświadczeniem świętości. To nie jest obce nam. My możemy się troszeczkę uśmiechnąć, nie, że ten nod, że on chce taki grzeszki, ale to tacy jesteśmy. I patrz, takie małe kłamstewka, takie małe kombinacje, takie małe jakieś ulgi. Nie, ja już nie będę pornografii oglądał, nie, tylko takie małe jakieś takie erotyczne sceny, nie, niech one troszeczkę niech jeszcze zostaną we mnie, nie. Jeszcze takie, to przecież nie jest, nawet się nie muszę z tego spowiadać, nie. To nie prowadzi mnie do żadnego grzechu. Już raz, drugi, trzeci, to jest ten soar, to jest to mało, to jest to nic. A Pan Bóg mówi, jeżeli nie uciekniesz w góry, jeżeli nie będziesz miał relacji ze mną, nie będziesz zatapiał się w Słowie, to zginiesz, nie? Pan Bóg naprawdę nas ostrzega i mówi, nie? Ten grzech do tego prowadzi. Pamiętam, jak byłem na jednej z mojej pierwszej placówki, takich fajnych młodych ludzi spotkałem, takie młode małżeństwo. I mówię też do nich, tak, no tak się wydawało, tak rozmawialiśmy, oni przychodzili częściej, mówię, no szukajcie coś, nie szukajcie Pana Boga, jeszcze bardziej. Oni mówią, my się tak kochamy, nie, mówię, my nie potrzebujemy, wystarczy nam, że sobie przyjdziemy na chwilkę do kościoła, nie. A ja takich trochę namawiałem, nie, mówię, no szukajcie też może jakiejś wspólnoty, nie, bo zobaczycie, że diabeł będzie tam was kusił, nie. Słuchajcie, nie wiem, może z półtora roku minęło, nie, cierpienie ogromne, jego, nie, rozwaliło się wszystko, ale oboje z rodzin, nie, bożych, dobrych, cierpienie ogromne dla wszystkich. Diabeł w taki sposób potrafi nas oszukać, nie, żebyśmy do końca nie uwierzyli temu słowu, nie, że potrzebujemy jakby uciekać w góry, potrzebujemy dzisiaj, w tym świecie, w tym pokoleniu, naprawdę potrzebujemy tej relacji z Bogiem szczególnej. I gdy to się zaczyna dziać, to możemy być pewni, że demon będzie chciał nas niszczyć. Zapomniałem zegarek sobie wyłożyć, ale już spojrzę, żeby to jakoś kontrolować. Bo to jest tak naprawdę pierwsze czytanie dzisiaj. I historia Lota, która mówi, ale też jest dzisiejsza Ewangelia, która też przychodzi z ogromnym światłem do nas. Bo są owce, kozły, ale jest też trzecia grupa. Nie, to są ci, z którymi utożsamia się Jezus. To są ci głodni, spragnieni, chorzy, więźniowie. Zobaczcie to, też wracając do tego, co mówiłem wam o Abrahamie. On, gdy jest właśnie taki chory, on, gdy jest taki w jakiś sposób właśnie takim biedakiem, to wtedy doświadcza, że Słowo jest żywe i przynosi życie wieczne. On tego doświadcza na sobie. Jezus jest bardzo blisko w takich chwilach z nami. A mi bardzo też pomogło takie słowo jednego z naszych księży, który mówi, dlaczego Jezus też jest głodny, Jezus jest spragniony. Bo mówi, Jezus pości, bo On tęskni za swoją ulubienicą. On tęskni za Tobą, bo On chce być z Tobą w takiej relacji jedności. Taki jest Pan Bóg. I czeka na co? Nie na deklarację. On nie czeka na jakąś zewnętrzną mowę, na jakiś wiersz. On czeka na miłość. Czeka na gest miłości. Na to, że spojrzysz na tego drugiego z takimi oczami pełnymi pokoju, że spojrzysz i podasz kubek wody, i odwracając to, zobaczcie, w takim znaczeniu ma też sens, kiedy ja jestem głodny, kiedy ja jestem spragniony, kiedy ja przyjmuję pewne cierpienie, nie dla cierpienia, nie dla głodu, nie dla diety, ale dlatego, że chcę spotkać się z Jezusem. że chcę spotkać się z oblubieńcem, chcę doświadczyć tej miłości. I obyśmy też to odkrywali. Czasami wydaje nam się, że ta świętość to dotyczy rzeczy niezwykłych, nie? Bo to filmy są, jakichś heroicznych. Ale tu jest mowa o prostych rzeczach. Kubek wody, spojrzenie pełne miłości, odwiedziny kogoś, przyjęcie kogoś. Jest taka anegdotka, króciutka bardzo, o kobiecie, która sprzedawała cebulę i nigdy nic dobrego nie zrobiła. Zawsze narzekała, nigdy nikomu nic nie chciała dać, zawsze była zła na wszystkich. I był taki biedak, który przychodził i chciał od niej tą cebulę, bo był głodny. I ona go przepędzała, wreszcie ze złości wzięła tą cebulę, tak rzuciła w niego, żeby się odczepił, nie? I później, gdy umarła, to właśnie jest ten moment, kiedy ona jest między piekłem a czyśćcem, nie? Między niebem, bo to czyściec to już jest ten przedsionek nieba, nie? I ona na tej cebuli wisi, nie? To jedyna dobra rzecz, którą zrobiła, nie? Jedyna, nic więcej, nie? Tylko rzuciła tą cebulą w tego biedaka, nie? Ale dała, nie? Dała tą cebulę dla niego i on na tej cebuli ją tam wciąga, nie? Wciąga do tego czyśćca. To są tak humorystycznie troszeczkę, ale to są właśnie takie drobne rzeczy, nie? Drobne rzeczy w naszym domu, pośród sąsiadów, w pracy, pośród tych, których spotykamy. My sami wiemy, nie? Nie chodzi o wielkie rzeczy, że ktoś spojrzy, nie? Ale żeby spojrzeć właśnie z taką miłością na kogoś, to trzeba najpierw doświadczyć tego spojrzenia od Boga. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Doświadczyć tej relacji. Inaczej ten drugi będzie dla mnie kimś obcym. Inaczej ten drugi, a co mi do niego? Kimże on jest? Niech się zajmie samym sobą, nie? Jeżeli doświadczysz Boga, jeżeli zobaczysz też w tym słowie, że ten bliźni to jest mój brat, że jestem podobny do niego, a mało tego, że tym bliźnim, tym drugim jest sam Bóg. Jeżeli tak jest, to ty wtedy zauważysz kogoś. Będziesz przychodził i nawet śpiesząc się mocno, nawet i biegnąc, to zauważysz go. I w czasie tego Wielkiego Postu myślę, że będziesz wiele razy miał taką okazję, aby to się dokonało. Rozgadałem się. Nie zdążę wszystkiego powiedzieć, ale tak jak mówią, nie da się wszystkiego zrobić. Zachęcam Was, czytajcie Słowo Boże. Niech Pan Bóg przychodzi do nas z łaską nawrócenia. Można się na Słowo Boże uodpornić. Tego też ten psalm, jeśli dziś usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie Waszego serca, tylko Wam pokażę Betsaidę i Korozajn. Biada Tobie, nie? Bo to są miasta nad Jeziorem Galilejskim. Tyle cudów, tyle nauczania cię nie nawróciły. Zatwardziły się na Boże Słowo. Nic się może nie zmienić. Można być na całych rekolekcjach i mieć serce zatwardzone. Dlatego trzeba wołać pokornie i mówić: Panie, daj mi swojego ducha, daj mi usłyszeć Twoje